Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Jest szansa na poprawę warunków leczenia dzieci z problemami psychicznymi w klinice przyszpitalnej w Poznaniu. I od tego dziś zaczniemy.
Chcemy wybudować z prawdziwego zdarzenia ośrodek trzeciego stopnia referencji w psychiatrii dziecięcej. Tam będzie szpital dzienny, zespół poradni.
Ale pieniędzy potrzebuje nie tylko szpital dziecięcy. Poznańskie Hospicjum Palium liczy na wsparcie biegaczy. Hospicjum to miejsce, gdzie wolontariusze towarzyszą ciężko chorym pacjentom.
Przychodzą wolontariusze, robią dla nich zakupy, czytają książki im, nie wiem, posiedzą, pomodlą się razem z nimi. To jest bardzo ważne i niesamowite wsparcie dla chorych.
Już niedługo motyli bieg w Poznaniu. Jedna na 8 kobiet zachoruje na raka piersi.
W ogóle jeżeli chodzi o raka piersi, to jest nowotwór, który nam przyrasta w liczbie zachorowań, a w związku z tym mamy coraz więcej chorych. Jest to naturalny trend ogólnoświatowy w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, tak samo w Polsce.
W Poznaniu onkolodzy zastanawiali się, jak skłonić kobiety do badań profilaktycznych. Od lat zbyt mało pań zgłasza się na mamografię. Ale badania profilaktyczne to nie tylko mammografia. Palacze papierosów powinni skorzystać z badań laryngologicznych, zwłaszcza jeśli mają na przykład zbyt długo utrzymującą się chrypkę.
Zaczęli palić papierosy w wieku 11-12 lat, to mając 30 lat, to oni mają całkiem długi okres palenia. Te paczkolata po prostu się mnożą, dlatego u nas nawet na oddziale zdarzali się i pacjenci 20-paroletni, których musimy po prostu ratować, żeby jeszcze zapewnić im możliwość przeżycia kilku lat.
W tym tygodniu będziemy obchodzić Europejski Tydzień Nowotworów Głowy i Szyi. To także akcja profilaktyczna, która narodziła się w Poznaniu. O szczegółach powiemy pod koniec programu. Zapraszamy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Dzienny oddział psychiatryczny dla dzieci powstanie w klinice przyszpitalnej w Poznaniu. Odciąży to zatłoczone oddziały stacjonarne, na których dzieci i młodzież z problemami psychicznymi leżą nawet na korytarzach. Za 2 lata psychiatria dziecięca będzie miała nowy budynek na terenie szpitala. Poprawi się także komfort małych pacjentów z problemami kardiologicznymi czy nefrologicznymi. Dziecięcy Szpital Uniwersytecki dostanie na te inwestycje ponad 97 milionów złotych z Funduszu Medycznego. O ogromnych pieniądzach dla szpitala rozmawiam z jego dyrektorem, doktorem Pawłem Daszkiewiczem.
To są bardzo ważne pieniądze dla szpitala, dlatego że szpital był budowany w latach 70., czyli 50 lat temu. I to, co wtedy było nowoczesne, spełniało oczekiwania społeczne, no to już w tej chwili nie i narusza szereg przepisów. I wobec tego staramy się zrobić dużo, pozyskując środki finansowe z różnych źródeł. Natomiast te pieniądze to jest dostosowanie 5 oddziałów do wymogów, na które mamy nakazy. Czyli to jest oddział kardiologiczny, nefrologiczny, diabetologia, chirurgia i laryngologia. Szczególnie kardio i nefro jest w kiepskim stanie i tam trzeba po prostu rozdzielić te oddziały, bo to są oddziały, gdzie są 2 zakresy jednocześnie. Przychodzi sanepid i mówi, poproszę oddzielne toalety dla dzieci kardiologicznych, dla dzieci nefrologicznych i tak to wygląda. A oprócz tego z tych środków finansowych chcemy wybudować z prawdziwego zdarzenia ośrodek trzeciego stopnia referencji w psychiatrii dziecięcej. Tam będzie szpital dzienny, zespół poradni przy budynku psychiatrycznym. Także tego by się nie wybudowało z własnych środków, nie ma takich możliwości. Bez tych środków finansowych tak naprawdę szpital by dalej nie funkcjonował, bo korzystałby tylko z życzliwości sanepidu, który doraźnie przedłużał jakieś decyzje.
Czyli jeden nowy pawilon stanie dla psychiatrii, jak rozumiem,
tak.
A reszta będzie po prostu modernizowana.
Projekt jest do 2028 roku. Natomiast my nie jesteśmy w stanie robić 5 oddziałów jednocześnie, bo byśmy musieli wyłączyć pół szpitala.
Sytuacja jest taka, że w ubiegłym roku był rozstrzygnięty konkurs. Natomiast ta procedura sprawdzania wniosków, poprawiania wniosków, musieliśmy nawet pewne rzeczy przeprojektować. No i przede wszystkim zatwierdzenie przez Radę Ministrów. No w tej chwili została już podpisana umowa. No i ogłaszamy przetargi, środki są uruchomione przez Ministerstwo Ministerstwo Zdrowia w każdej chwili dostępne i rozpoczynamy. Umowa była podpisana niedawno, w ostatnich dniach i dopiero w tym momencie możemy te środki uruchamiać. Tak?
I teraz plany są jakie? Najpierw psychiatrii?
Plany są takie, że musi być ta inwestycja podzielona na dwie części, bo my byśmy nie mieli gdzie dzieci hospitalizować po prostu. Byśmy musieli wyłączyć jakieś tam działy na to. I wobec tego w tej chwili pójdą dwie części inwestycji. Jedna część to będzie niezwykle ważna kardiologia, nefrologia i chirurgia i dobudowanie poprzecznego skrzydła do dotychczas istniejących oddziałów. I to będzie jeden pakiet przetargowy, no kluczowy, bo naprawdę to, co powiedziałem, połączenie na jednym oddziale dzieci kardiologicznych, nefrologicznych według klucza starsze dziecko, małe dziecko, no to potem sanepid przychodzi i mówi oddzielna toaleta dla kardiologii, oddzielna dla nefrologii i to się mnoży razy dwa. Także w tej chwili będą to oddziały monoprofilowe i to jest jedna duża część inwestycji, a druga część równoległa, której budowa się może toczyć i nie będzie niczemu przeszkadzała, to jest przy psychiatrii nowy budynek psychiatrii dziecięcy, dzienny plus poradnie dzienne, tak?
Czy to też jakoś poszerzy miejsca na oddziałach tych stacjonarnych?
To znaczy, ja myślę, że to odciąży oddziały, no bo to naprawdę jest bardzo trudna sytuacja. Uruchomiliśmy 3 lata temu na prośbę wojewody NFZ-u dodatkowy oddział, oddział C przekształcony z dorosłych. On się bardzo szybko zapełnił, poprawiło to sytuację, ale nie rozwiązało. I w związku z powyższym ja myślę, że teraz no już się rozpoczyna ten model trójstopniowej opieki, już fundusz mówi, że ileś poradni uruchamia w tej chwili. To plus opieka dzienna powinna poprawić. Oprócz tego mamy też w planie poszerzenie jednego z oddziałów, tego, który kiedyś był przekształcany z oddziału dorosłych.
I to kiedy byłoby, realnie patrząc? Chodzi mi o ten pawilon, kiedy byłby gotowy ten nowy?
Uważam 2 lata, około 2 lat.
Magazyn na zdrowie.
6. bieg motyli organizuje wokół poznańskiej Malty Motyli Wolontariat Hospicjum Palium. W przyszłą niedzielę, 24 września, warto przyjść i pobiec lub po prostu pospacerować. To rodzinna impreza. Będzie sporo atrakcji dla dorosłych i dla dzieci. Idea zawsze taka sama. Przez sport i dobrą zabawę mowa o potrzebach poznańskiego hospicjum i zbiórka pieniędzy na remont pomieszczeń. I o tym rozmawiam z Katarzyną Waszkowiak, psycholog i członkiem zarządu Hospicjum Palium oraz Magdaleną Szczepaniak, koordynatorką wolontariatu w hospicjum.
24 września kolejny bieg motyli nad Maltą. Jak to wygląda w liczbach?
Magda Szczepaniak, koordynator wolontariatu akcyjnego w hospicjum. Rozwijamy się, to jest już nasza 6. edycja. Co roku staramy się, żeby ten bieg był. Jest coraz większy, zaczynaliśmy od 300 osób. W tym roku jest to 1300 uczestników.
W jaki sposób można wesprzeć? Bo rozumiem, że to są cegiełki startowe.
Całość z tych cegiełek, które są, no, można by nazwać opłatą startową, przy czym nie jest to tak jak na biegach komercyjnych, że faktycznie stanowi to cegiełki charytatywne w tym roku na remont i wyposażenie sal pacjentów właśnie na naszych 2 starszych oddziałach. W hospicjum.
Ilu w ogóle jest wolontariuszy tutaj w hospicjum? Ilu motyli wolontariat liczy sobie wolontariuszy?
Mamy różne te wolontariaty. Mamy właśnie wolontariat akcyjny, czyli ten motyli wolontariat, który działa na zewnątrz, ale mamy też medyczny, który posługuje bezpośrednio przy pacjentach. Jeśli chodzi o motyli, no to są setki, myślę, że może ponad 1000 nawet osób, głównie wolontariuszy szkolnych. Współpracujemy z bardzo dużą ilością szkół, tutaj z Poznania, ale też z całej Wielkopolski. Czasem nawet spoza się trafi, że jakaś szkoła z nami zaczyna współpracę. Także jest to bardzo duża ilość osób, które współdziałają dla dobra hospicjum. Podczas biegu potrzebujemy tak około 100 wolontariuszy ze szkół. Oprócz tego też wsparcie takich dorosłych wolontariuszy. Ogromna jest chęć w narodzie. Ja wysyłałam maila właśnie do naszych współpracujących w szkół w czwartek i już w piątek dostawałam wiadomości zwrotne, że czemu już nie ma miejsca, że jeszcze byśmy chcieli się zapisać. Naprawdę wielka jest wola i chęć w narodzie, żeby pomagać.
Załóżmy, że są takie osoby, które w ogóle nie wiedzą nic o Hospicjum Palium i gdzieś zaplątają się w tę niedzielę nad Maltę, to czego tam się dowiedzą?
Mam nadzieję, że wszystkiego, czego będą chciały. Będzie nas bardzo dużo, będzie nas widać, to jest bardzo duży bieg. I mamy też stoisko swoje też z kiermaszem, będą nasi wolontariusze, którzy chętnie opowiedzą o hospicjum, opowiedzą o wolontariacie, o tym jak działamy, o tym, że jest takie miejsce i myślę, że też poprzez takie akcje pokazujemy, że to jest miejsce, którego nie trzeba się bać, ponieważ na tym biegu jest dużo radości, dużo takiej pozytywnej energii.
Katarzyna Waszkowiak, psycholog pracujący w Hospicjum Palium i członek zarządu.
Pani doktor, jakby wyglądało hospicjum bez wolontariuszy?
No na pewno dużo bardziej szarzej i myślę sobie, że całkiem inaczej, bo pielęgniarki, lekarze, wszyscy, którzy jesteśmy tu zatrudnieni, nie mamy tyle czasu, żeby poświęcić pacjentom. Gdyby nie wolontariusze, to przede wszystkim chorzy byli bardziej na pewno samotni. Na pewno jest to niesamowita pomoc. Na pewno wsparcie w sensie finansowym. Zbierają wolontariusze dla nas pieniądze na rozmaitych akcjach. Jeżdżą do szkół, informują o tym, na czym polega hospicjum. Myślę, że całkowicie inaczej by wyglądało to miejsce, gdyby nie wolontariusze.
Jest pani psychologiem i pani też właśnie pracuje z chorymi. Co oni mówią o tych osobach w żółtych koszulkach, które przychodzą i tutaj spędzają swój wolny czas?
No przede wszystkim jest to duże wsparcie dla osób samotnych. Nie zawsze osoby, które tu trafiają, mają rodziny lub jest jakaś trudna sytuacja, gdzie te rodziny nie mogą uczestniczyć. Więc to, że przychodzą wolontariusze, że robią dla nich zakupy, czytają książki i posiedzą, pomodlą się razem z nimi, to jest bardzo ważne i niesamowite wsparcie dla chorych. Także większość reaguje z uśmiechem, bo może ktoś przynieść herbatę, może ktoś z nimi porozmawiać, może ktoś ich wziąć na spacer do ogrodu. Dlatego jest to bardzo, bardzo, myślę, pozytywna reakcja na żółtą koszulkę.
Ten bieg to też, nie ukrywajmy, ważne wsparcie finansowe działalności hospicjum. Na co pójdą te pieniądze? Jakie są największe potrzeby teraz?
W tej chwili chcemy odnowić dwa najbardziej nieremontowane oddziały. Chcemy powymieniać drzwi, w planach mamy wymianę okien. Marzy nam się, żeby też w niektórych miejscach zrobić fototapety, żeby rozjaśnić to miejsce. Myślę, że każdy, kto tu był w hospicjum, też zauważył, że staramy się sprawić, żeby to miejsce nie przypominało szpitala, tylko bardziej taką domową atmosferę. Dlatego staramy się bardzo dbać o ten wygląd, żeby się pacjenci czuli po prostu troszeczkę, chociaż na miastkę domu, żeby mieli tutaj.
Dla dużego miasta Poznania to jest jedyny oddział szpitalny paliatywny, zdecydowanie za mały. Państwo cały czas prowadzą listę rezerwową. Jak długo się czeka, żeby tutaj znaleźć miejsce?
To specyficzny oddział, gdzie w każdej chwili może się zwolnić miejsce, więc czasem jest tak, że od razu są pacjenci przyjmowani. Czasem jest tak, że może być tydzień, dwa czasu oczekiwania.
Warto przyjść i pokibicować, bo tutaj chodzi o to, żeby ta idea wolontariatu, wspierania właśnie hospicjum palium szła w świat.
Oczywiście, że tak. I tam czeka też na biegu bardzo wiele atrakcji na mecie, więc też te osoby, które przyjdą, nie będą biegać i tak się nie będą nudzić, bo cały czas się będzie coś działo. Chcemy, żeby to była taka impreza też familijna, żeby można było spędzić ze sobą czas. Warto przyjść pokibicować, to też powtarzam wolontariuszom, którzy właśnie nie zdążyli na przykład zapisać się na listę wolontariatów w tym dniu, żeby przyszli, stali na trasie, kibicowali uczestnikom, że to też tworzy taką niezapomnianą atmosferę dla biegaczy.
Przypominamy, 6. bieg motyli 24 września nad poznańską Maltą. Początek o 12:00, start przy mecie toru regatowego Malta.
Magazyn na zdrowie.
1 na 8 kobiet zachoruje na raka piersi. Co roku taką diagnozę słyszy około 20 tysięcy Polek. Nadal jednak na mamografię zgłasza się zaledwie około 40% pań.
Lekarze cały czas apelują do kobiet o udział w badaniach profilaktycznych i powtarzają, że rak wykryty na wczesnym etapie daje ogromne szanse na całkowite wyleczenie. W Poznaniu około 350 chirurgów, radiologów i lekarzy innych specjalności, którzy opiekują się chorymi, rozmawiało, jak poprawić zgłaszalność i jak najskuteczniej leczyć raka piersi.
Pandemia niczego nie zmieniła, nie zwiększyła się liczba kobiet, które zgłaszają się na mamografię.
Zgłaszalność jest już od dawna na bardzo złym poziomie, ona nie przekracza 40%.
Mówi onkolog kliniczny dr Joanna Kufel-Grabowska.
A żeby miało to sens, musiałaby mocno przekroczyć 70%.
Po pandemii pacjentki wróciły do szpitali onkologicznych, ale w gorszym stanie.
Niestety wracają bardziej zaawansowane, ale generalnie zgłaszalność jest zła, nie ma zaproszeń imiennych, co część kobiet myli z faktem, że tych badań nie ma. Co jest oczywiście błędnym przekonaniem i zawsze mówimy, że raz na 2 lata można przyjść, gdziekolwiek te badania są wykonywane i bezpłatnie takie badania wykonać.
Mamy dużo pacjentek z wczesnym rakiem piersi, takim, który został wykryty w trakcie badań profilaktycznych.
Mówi chirurg Maciej Naze, który pracuje w szpitalu wojewódzkim w Łodzi.
No ale mamy też niestety dużo pacjentek z zaawansowanymi nowotworami piersi.
Wśród tych kobiet, które się nie badają, górę bierze
że strach.
Strach przed chorobą jest chyba głównym powodem nie zgłaszania się pacjentów na badania profilaktyczne albo nie zgłaszania się do lekarza w ogóle. No i takie zamiatanie tematu pod dywan powoduje, że często mamy do czynienia z chorobą bardziej zaawansowaną.
Strach to oczywiście jest zawsze straszny punkt programu, ponieważ usłyszenie diagnozy mam nowotwór powoduje, że świat się wali i właściwie myślę, kiedy umrę. Mało jest też edukacji na temat możliwości leczenia i tego, że większość nowotworów piersi wcześniej wykryta może być wyleczona, a ja myślę, że gdyby się o tym dużo mówiło, to też inne nastawienie pacjentów byłoby generalnie. No jedna na 8 kobiet zachoruje na raka piersi, więc niestety no należy się spodziewać, że i nasze bliskie osoby też będą chorowały.
Ja operuję pani nawet z 1-milimetrowym rakiem piersi, czyli bardzo minimalny. Możemy zaproponować bardzo minimalnie inwazyjną chirurgię, minimalne leczenie.
Profesor chirurgii onkologicznej Agnieszka Kołacińska, WOF.
I wyleczalność wtedy jest świetna. Chorują również coraz młodsze panie. Ja mam bardzo dużą grupę pań nosicielek mutacji genetycznych, gdzie chorują całe rodziny. Mama, babcia, siostra, młody wieku poniżej 40 roku życia, nawet poniżej 35 roku życia. A moja najmłodsza pani pacjentka chora na raka piersi to 23 lata.
Jeżeli byśmy wzięli kwestię tylko i wyłącznie dyskusji o screeningu mamograficznym, bo to jest badanie, które jest niezbędne.
Profesor Dawid Murawa.
Dowody na to, że tego typu postępowanie umożliwia nam wykrycie wczesnego nowotworu jest jakby niezaprzeczalne. W związku z czym wskaźniki poniżej 70% są wskaźnikami zdecydowanie za niskimi.
Co więc zrobić, by przełamać strach i odsetek badających się kobiet zwiększył się dwukrotnie.
Wszyscy robią małą cząstkę dobrej roboty, ale ta edukacja to się musi zaczynać już w szkole podstawowej i docierać z informacją, że opieka zdrowotna jest po to, żeby pomagać, a nie po to, żeby się jej bać i unikać.
Doktor Joanna Kufel-Grabowska idzie jeszcze dalej.
Brakuje trochę rozwiązań systemowych, które by niejako przymusiły kobiety do badań. Mamy badania przecież w zakresie medycyny pracy. I myślę, że to trochę rozwiązałoby sytuację, bo gdyby mammografia, czy badanie cytologiczne, czy kolonoskopia stały się takim podstawowym punktem programu, że wiem, że muszę to zrobić raz na jakiś czas, inaczej nie będzie zdolności do pracy, pewnie troszkę by tą sytuację poprawiło.
Mniej takich pań mamy w porównaniu z panami, którzy mniej się chętnie badają. Natomiast kiedy ja rozmawiam z paniami pacjentkami, staramy się pokazywać, że mimo, że dużo pań choruje, ale też wiele wykrywamy chorych we wczesnym stadium, kiedy możemy najlepiej pomóc. Staramy się powiedzieć, że ta wyleczalność jest coraz lepsza, a nie straszyć śmiercią czy bardzo złym rokowaniem. Więc wydaje mi się, kiedy podajemy taki sprawiedliwy, pozytywny przekaz, powoduje to też, że panie chętnie się zgłaszają. Mówimy, proszę zobaczyć, we wczesnym raku piersi ta wyleczalność jest ponad 90%, a nie mówimy, że umiera, nie wiem, stadion piłkarski chorych na raka, bo to wtedy myślimy już bardzo zaawansowanej chorobie, chociaż teraz mamy również nowoczesne terapie, nowe nadzieje, że nawet w tych najbardziej zaawansowanych przypadkach u tych pań również możemy wydłużać życie.
W ogóle, jeżeli chodzi o raka piersi, to jest nowotwór, który nam przyrasta w liczbie zachorowań, a w związku z tym mamy coraz więcej chorych. Jest to naturalny trend ogólnoświatowy w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, tak samo w Polsce. A co do długu covidowego, oczywiście, że tak. Znaczy, dług covidowy, on nie generował nam większej liczby zachorowań jako takich, bo ta liczba zachorowań po prostu rośnie jakby z innych powodów i ona rośnie od wielu, wielu lat. Natomiast dług covidowy to są zwiększone stopnie zaawansowania choroby nowotworowej w grupie pacjentów lekceważących objawy, tym samym opóźniających proces diagnostyczny. W raku piersi ten wskaźnik jest wyraźnie mniejszy, aniżeli w przypadku nowotworów z innej grupy, takich, które są trudniejsze diagnostycznie, no na przykład rak trzustki, nowotwory wątroby.
Czyli panie bardziej świadome są mimo wszystko?
Mimo wszystko tak. Na pewno świadomość społeczna jest jedno, ale też drugą rzeczą bardzo ważną jest kwestia taka, że rak piersi jest najczęstszym nowotworem. To powoduje, że też ten napór jak gdyby społeczny, działalność organizacji pozarządowych, fundacji pacjenckich i tak dalej, to jest czynnik dodatni, który powoduje, że my możemy różne rzeczy w łatwiejszy sposób zrealizować, dlatego że to buduje właśnie tą świadomość społeczną i dlatego jest lepiej, aniżeli, no co by nie mówić, w przypadku innych nowotworów.
Akcja profilaktyka.
Ta akcja z Poznania rozrosła się na cały kraj, a nawet za granicę. W poniedziałek po raz 11 rusza Europejski Tydzień Profilaktyki Głowy i Szyi. To szereg wydarzeń dla wszystkich zainteresowanych, m.in. Dzień Edukacji, warsztatów, współpracy, a także w najbliższą środę Dzień Bezpłatnych Badań dla Pacjentów w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
Ze statystyk wynika, że u 20% osób, które wzięły udział w akcji, konieczna była dalsza konsultacja lekarska ze względu na wykryte zmiany nowotworowe. Ale warto też dowiedzieć się, jakie niepokojące objawy powinny nas skłonić do szukania pomocy. I o tym mówi nasz dzisiejszy gość, dr Ewa Majchrzak z Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi, Onkologii Laryngologicznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
11 tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Gdybyśmy mogli podsumować, co do tej pory wydarzyło się, bo to była akcja zapoczątkowana tutaj w Poznaniu i rozlała się na cały kraj, a właściwie nawet poza granicę.
No z pewnością wiedza na temat nowotworów głowy i szyi stała się bardziej powszechna, czyli już nie mówimy tylko i wyłącznie o rakach piersi, o rakach na przykład prostaty, o nowotworach dróg rodnych u kobiet, ale też nowotwory głowy i szyi nie stały się takim tabu i nie stały się taką wiedzą tajemną. Także pacjentów mamy coraz więcej z różnymi dolegliwościami, z obrębi głowy i szyi, u których czasami diagnozujemy te nowotwory, a najczęściej czasami nie.
W czasie tych akcji ilu udało się pacjentów przebadać?
Poprzednio właśnie ten cały program profilaktyki, on obejmował kilka ośrodków, także tych pacjentów naprawdę było bardzo dużo. U nas statystycznie średnio to było około 20% osób, u których udało się rozpoznać choroby nowotworowe. Mogłoby się wydawać, że to jest niewiele, aczkolwiek biorąc pod uwagę ilość tych nowotworów i różne naprawdę dolegliwości, to jest naprawdę bardzo znacząca ilość.
Do kogo jest skierowana przede wszystkim ta akcja?
Przede wszystkim do pacjentów, którzy mają czynniki ryzyka, czyli przede wszystkim dopalaczy papierosów, osoby, które nadużywają alkohol, osoby, które mają również takie ryzykowne zachowania seksualne, czyli są w grupie osób możliwych, będących zainfekowanych wirusem HPV, bo to są podstawowe czynniki ryzyka, ale przede wszystkim do osób, które mają bardzo takie nietypowe czasami objawy, z którymi nie można sobie poradzić, które utrzymują się ponad 3 tygodnie, gdzie lekarz rodzinny na przykład nie jest w stanie dokładnie ocenić krtani, czy dokładnie ocenić struktur gardła, wtedy my służymy właśnie taką fachową konsultacją i możemy dokładnie sprawdzić, czy coś tam się nie dzieje niepokojącego.
Czy mamy tutaj widełki wiekowe?
Statystycznie teraz, w ramach tego tygodnia profilaktyki, nie. Natomiast statystycznie najczęściej te nowotwory dotyczą osób powyżej 50 roku życia, także do tych osób przede wszystkim kierujemy ten program, aczkolwiek musimy pamiętać, że niestety nowotwory dotykają coraz częściej osób młodych i to nawet przed jeszcze 30 rokiem życia, także tak naprawdę każdy powinien na siebie uważać i jeżeli ma niepokojące objawy, to powinien się do laryngologa jak najbardziej zgłaszać.
Mówiła Pani o tych charakterystycznych objawach. Przypomnijmy, 3 tygodnie, jeden z tych objawów, jeżeli się utrzymuje, to już jest to coś niepokojącego. O jakich objawach mówimy?
Przede wszystkim z zakresu nosa i zatok przynosowych, czyli nieprawidłowy wyciek, szczególnie po jednej stronie, uczucie nagle niedrożności nosa, uczucie zapchania, problemy typu pobolewanie głowy po jednej stronie. To jest jedna rzecz. W obrębie gardła szczególnie ból podczas przełykania, zmiana, rana, tak zwana afta, która się nie goi, jakiś nieprawidłowy nalot w obrębie języka, gdzie stomatolog na przykład ogląda, lekarz rodzinny, podają różne leki przeciwgrzybicze, przeciwzapalne, a zmiana nie znika. To trzeba sprawdzić, czy nie trzeba wykonać biopsji. Powiększenie obwodu szyi, powiększone węzły chłonne, które też utrzymują się i pomimo leczenia przeciwzapalnego nie zmniejszają się. Dodatkowo zaburzenia głosu. Takim pierwszym podstawowym objawem raka, przede wszystkim w obrębie fałdów głosowych, to jest chrypka. Także z tym też jak najbardziej należy zgłosić się do lekarza.
Co się będzie działo w tym tygodniu?
Oj, bardzo dużo się będzie działo. Także począwszy już od poniedziałku, gdzie nasi tutaj pracownicy, przedstawiciele, moi koledzy i koleżanki jadą do Warszawy, gdzie będzie spotkanie z przedstawicielami prasy, gdzie będą też bardzo ciekawe wykłady. We wtorek z kolei tutaj nasza wspaniała pani doktor Lucja Weseli jedzie do szkół, także będzie promowała wiedzę na temat nowotworu głowy i szyi wśród naszej tutaj młodzieży poznańskiej i okolicznych miast. W czwartek przede wszystkim mamy spotkanie w Bibliotece Raczyńskich i to jest spotkanie z takim, jak my to mówimy, decydentami, czyli z osobami, które będą miały po prostu decydujący głos, znaczenie w opiece medycznej tutaj w naszym rejonie. Także zapraszamy, bo to jest spotkanie otwarte, także można jak najbardziej podejść. No a to, co najciekawsze, to sobota, gdzie mamy zaplanowany bieg. No i też dla tych, którzy nie lubią biegać lub nie mogą biegać, spacer z prozdrowotni uciekamy przed nowotworami. Także zapraszamy.
Czy akcja bezpłatnych badań?
Akcja bezpłatnych badań, tak, jest jak najbardziej. Co roku mamy to zaplanowane. Oczywiście ilość osób, które jesteśmy w stanie zbadać, jest ograniczona, ale postaramy się oczywiście jak najwięcej osób zbadać. W piątek mamy zaplanowane jeszcze warsztaty, które będą prowadzone przez naszą tutaj wspaniałą panią magister neurologopedę Dominikę Kozłowską-Wojnar. I ona z kolei będzie mówiła na temat takiej problematyki życia seksualnego pacjentów po leczeniu chorób nowotworów głowy i szyi, co też jest niezwykle ważnym przecież tematem, bo życie seksualne jest niezwykle istotną częścią naszego codziennego życia. Także też myślę, warto podejść, posłuchać, wziąć udział w tych warsztatach, zobaczyć, co ona ma na ten temat do powiedzenia.
Są tacy pacjenci, którzy wolą nie chodzić do lekarza, żeby nie znaleźć choroby.
Pamiętajmy, że każdy przypadek jest inny. Każdego przypadek musimy rozpatrywać indywidualnie. Niestety zdarza się, że pacjenci już przychodzą z bardzo zaawansowanymi zmianami, kiedy my już niestety nie jesteśmy w stanie zaplanować, czy też zaproponować radykalnego wyleczenia, ale zawsze wówczas są metody leczenia paliatywnego, czyli aby nie doprowadzić do tego, aby ten guz się dalej powiększał, aby zmiana na przykład uległa owrzodzeniu, aby zmniejszyć dolegliwości bólowe. Także to jest też bardzo istotny element leczenia. Natomiast w momencie, kiedy zmiana jest jak najbardziej do leczenia radykalnego, wówczas dysponujemy metodami od leczenia chirurgicznego poprzez radioterapię, chemioterapię, immunoterapię. Także zawsze jesteśmy w stanie coś pacjentowi zaproponować.
11. Europejski Tydzień Profilaktyki Głowy i Szyi od jutra, 18 września, do soboty. A na zakończenie bieg na Malcie Make Sense Run. Uciekaj przed rakiem głowy i szyi. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejszy program. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.